Lekcja czwarta. 25 stycznia. Z pieca do pałacu. Sobota, po południu, 18 stycznia. Tekst pamięciowy. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. Księga Daniela 3:17. W ten sposób młodzieńcy napełnieni Duchem Świętym ogłosili całemu narodowi swą wiarę, iż ten, któremu oddają cześć, jest jedynym i żyjącym Bogiem. Ten pokaz ich wiary był najwymowniejszym przedstawieniem zasad, które wyznawali. Aby uzmysłowić bałwochwalcom moc i wielkość żyjącego Boga i Jego słudzy musieli sami okazać Mu szacunek. Musieli wykazać, że On jest tym jedynym, któremu oddają najwyższą cześć i że żadne względy, w tym nawet ratowanie własnego życia, nie są w stanie nakłonić ich do bałwochwalstwa. Ta nauka ma bezpośredni i żywotny wpływ na nasze doświadczenie w czasach ostatecznych. Choć perspektywa wyroku śmierci z powodu oddawania czci Bogu może się wydawać czymś, co dawno minęło wraz z czasami niewiedzy i przesądów, Pismo Święte świadczy, że w czasie końca, wbrew wielkiemu postępowi świata, dojdzie do takiego właśnie zagrożenia i to na globalną skalę. Tak więc studiując historię opisaną w tej lekcji, uzyskujemy wgląd w to, co według proroctwa biblijnego czeka lud Boży przed końcem świata. Niedziela, 19 stycznia. Złoty posąg. Przeczytaj Księga Daniela 3:1-7. Czym kierował się Nebukadnesar, każąc sporządzić złoty posąg? Księga Daniela 3:1-7. Król Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, 60 łokci wysokości, 6 łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Potem król Nebukadnesar wysłał posłów, aby zebrano satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników i wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar. Zgromadzili się więc satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, urzędnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnesar, i stanęli przed posągiem, który wzniósł król Nebukadnesar. A herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona i języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Gdy tylko cały lud usłyszał głos rogu, fletu, cytry, harfy i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, narody, plemiona i języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnesar. Między proroczym snem Nebukadnesara a sporządzeniem złotego posągu upłynęło trochę czasu. Najwyraźniej król nie mógł zapomnieć o proroctwie zapowiadającym koniec Babilonii i zastąpienie jej przez kolejne królestwo. Niezadowolony z tego, że Babilonia ma być jedynie złotą głową posągu, król wpadł na pomysł, by wykonać posąg cały ze złota i w ten sposób dać swoim poddanym do zrozumienia, że jego królestwo będzie trwać na zawsze. Ta butna postawa przywodzi na myśl budowniczych wieży Babel, którzy w swojej pysze usiłowali rzucić wyzwanie samemu Bogu. Podobną zuchwałością wykazał się Nebukadnesar. Dokonał bardzo dużo jako władca Babilonii, więc nie mógł się pogodzić z myślą, że jego królestwo ma kiedyś przeminąć. Tak więc usiłując wywyższyć siebie i swoje dokonania, polecił sporządzić posąg symbolizujący władcę czy bóstwo, jako że w starożytności granica między polityką a religią często ulegała zatarciu albo wręcz nie istniała. Powinniśmy także pamiętać o tym, że Nebukadnesar miał już co najmniej dwie okazje, by dowiedzieć się czegoś więcej o prawdziwym Bogu. Po pierwsze, gdy przeegzaminował młodych Hebrajczyków, stwierdził, że byli dziesięciokrotnie mądrzejsi niż jego babilońscy doradcy. Potem, gdy mędrcy nie potrafili przypomnieć mu jego snu, Daniel opowiedział mu nie tylko sen, ale także myśli, które niepokoiły go w bezsenną noc, a następnie wyłożył znaczenie proroczego snu. Wówczas to król uznał wyższość Boga Daniela. Jednak w jakiś zaskakujący sposób te mocne lekcje teologii nie powstrzymały Nebukadnesara przed bałwochwalstwem. Dlaczego? Najpewniej z powodu pychy. Grzeszni ludzie nie chcą uznać faktu, że ich materialne i intelektualne osiągnięcia są marnością i przeminą bez śladu. Czasami zachowujemy się podobnie do Nebukadnesara, przykładając zbyt wielką wagę do naszych osiągnięć i zapominając, jak mało znaczące są one w obliczu wieczności. Jak możemy się nauczyć nie wpadać w pułapkę, w jaką wpadł Nebukadnesar? Poniedziałek, 20 stycznia. Wezwanie do uwielbienia. Przeczytaj Księga Daniela 3:8-15 i Objawienie Jana 13:11-18. Jakie podobieństwa widzimy między tym, co stało się w czasach Daniela, a tym, co ma się wydarzyć w przyszłości? Księga Daniela 3:8-15. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi, kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Czadrach, Meszach i Abednego, ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Objawienie Jana 13:11-18. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Złoty posąg postawiony na równinie Dura, co w języku akadyjskim znaczy miejsce otoczone murem, sprawia wrażenie ogromnej świątyni. Jakby tego było mało, pobliski piec przywołuje na myśl ołtarz ofiarny. Babilońska muzyka miała być zapewne częścią liturgii. W sprawozdaniu biblijnym wymieniono 7 rodzajów instrumentów muzycznych, niejako na znak kompletności i skuteczności kultu. Obecnie jesteśmy atakowani z każdej strony wezwaniami do przyjęcia nowego stylu życia i nowych ideologii oraz do porzucenia wiary w panowanie Boga przedstawione w Jego Słowie i poddania się współczesnym spadkobiercom Imperium Babilońskiego. Pokusy świata czasami wydają się nie do odparcia, ale powinniśmy pamiętać, że winniśmy wierność przede wszystkim Bogu, naszemu Stwórcy. Według proroczego kalendarza żyjemy w ostatnim okresie dziejów świata. 13 rozdział Apokalipsy Jana oznajmia nam, że mieszkańcy ziemi zostaną wezwani, by oddać pokłon posągowi bestii. Twór ten sprawi, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Objawienie Jana 13:16. Wśród tych, którzy oddadzą pokłon bestii, wymieniono 6 kategorii ludzi, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy. Liczba bestii, 666, także podkreśla 6. To wskazuje na to, że posąg wzniesiony przez Nebukadnesara jest ilustracją tego, co uczyni eschatologiczny Babilon w czasie końca. Wymiary posągu to 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Tak więc powinniśmy uważnie przyjrzeć się temu, co zostało napisane w 3 rozdziale Księgi Daniela, aby zrozumieć, jak Bóg dzięki swej władzy kieruje wydarzeniami w świecie. Uwielbienie polega nie tylko na oddawaniu pokłonu czemuś lub komuś czy otwartemu przyznawaniu się do nadzwyczajnej lojalności. Jakie są inne i bardziej subtelne sposoby wielbienia czegoś lub kogoś poza prawdziwym Bogiem? Wtorek, 21 stycznia. Próba ognia. Dla 3 Hebrajczyków oddawanie czci posągowi nakazane przez króla było rażącym przeciwieństwem nabożeństwa w jerozolimskiej świątyni, które pamiętali ze swoich młodzieńczych lat. Choć zajmowali wysokie stanowiska w administracji imperium i byli lojalni wobec króla, to jednak ich wierność wobec Boga wyznaczała granice ludzkiej lojalności. Z pewnością byli gotowi nadal służyć królowi dla dobra jego poddanych, ale nie mogli uczestniczyć w bałwochwalczej ceremonii. Przeczytaj 2 Księga Mojżeszowa 20:3-6 i 5 Księga Mojżeszowa 6:4. W jaki sposób te i podobne wersety mogły wywierać wpływ na postawę tych Judejczyków? 2 Mojżeszowa 20:3-6. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. 5 Księga Mojżeszowa 6:4. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Zgodnie z poleceniem króla przedstawiciele wszystkich ludów i imperium na dźwięki instrumentów muzycznych pokłonili się i oddali cześć złotemu posągowi. Tylko Szadrach, Meszach i Abednego odważyli się nie usłuchać króla. Natychmiast niektórzy Babilończycy nie omieszkali donieść o tym królowi. Oskarżyciele starali się wzbudzić gniew króla, podkreślając, że 1. To on sam mianował ich zarządcami jednej z babilońskich prowincji. 2. Judejczycy nie służą bogom, których wyznaje król oraz. 3. Nie oddali pokłonu posągowi, który król polecił wznieść. Jednak pomimo szczerego oburzenia król zaoferował 3 Hebrajczykom 2. szansę. Król był gotowy powtórzyć całą ceremonię, aby tym razem 3 dygnitarze mogli postąpić tak, jak od nich zażądał. W przeciwnym razie mieli być wrzuceni do rozpalonego pieca. Swoje wezwanie Nebukadnesar zakończył pytaniem świadczącym o pewności siebie. Który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Księga Daniela 3:15. Judejczycy, obdarzeni nadprzyrodzoną odwagą, odpowiedzieli królowi, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Księga Daniela 3:17-18. Choć młodzi Hebrajczycy wiedzieli, że ich Bóg może ich uratować, to jednak nie mieli gwarancji, że tak się stanie. Mimo to odmówili usłuchania polecenia króla, choć wiedzieli, że grozi im śmierć w płomieniach. Skąd możemy czerpać tego rodzaju wiarę? Środa, 22 stycznia. Czwarta postać. Przeczytaj Księga Daniela 3:19-27. Co się stało, gdy Hebrajczycy odmówili oddania czci złotemu posągowi? Kim była czwarta postać we wnętrzu pieca? Księga Daniela 3:19-27. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nebukadnesar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla, prawda, królu. A on odpowiadając rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Wtedy Nebukadnesar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł, Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla, i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Gdy wrzucono wiernych Hebrajczyków do pieca, król ze zdumieniem spostrzegł, że nie tylko nie stało się im nic złego, ale wewnątrz pieca pojawiła się wśród nich czwarta postać. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą Nebukadnesar zidentyfikował tę postać jako podobną do Syna Bożego. Zobacz Księga Daniela 3:25 Biblia Gdańska, a on odpowiadając rzekł, oto ja widzę czterech mężów rozwiązanych przechodzących się w pośrodku ognia, a nie masz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu. Biblia Gdańska, król nie umiał powiedzieć nic więcej, ale my wiemy, kim była ta czwarta osoba. To ona ukazała się Abrahamowi przed zniszczeniem Sodomy i Gomory. To ona zmagała się z Jakubem nad potokiem Jabbok. To ona ukazała się Mojżeszowi i rozmawiała z nim z płonącego krzewu na Synaju. Tak, to był Jezus Chrystus w swojej boskiej postaci, przed wcieleniem. Przyszedł, by pokazać, że Bóg będzie ze swoim ludem w czasie ucisku. Pan nie zapomniał o tych, którzy do Niego należeli. Gdy Jego świadkowie zostali wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca, objawił się im sam Zbawiciel, a oni przechadzali się wraz z Nim pośród płomieni. W obecności Pana żywiołów w płomieniu utraciły swoją niszczącą moc. W Księdze Izajasza Bóg mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię, gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Księga Izajasza 43:2. Choć lubimy takie historie, to jednak nieuchronnie wzbudzają one pytania o inne przykłady, w których ludzie nie zostali wybawieni od prześladowania z powodu wiary. Wielu wiernych Bogu ludzi doświadczyło losu Izajasza i Zachariasza, którzy zostali zamordowani przez bezbożnych królów. W całej historii ludzkości, aż do naszych czasów, wierni chrześcijanie cierpieli bardzo i nie zawsze byli cudownie ocaleni, lecz ponieśli śmierć w imię Chrystusa. choć w trzecim rozdziale Księgi Daniela opisany został przypadek cudownego wybawienia, to jednak wiemy, że takie przypadki należą raczej do wyjątków. Z drugiej strony, jakiego cudownego wyzwolenia doświadczą wszyscy wierni Boży bez względu na ich doczesny los? Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:12-26. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czwartek, 23 stycznia. Tajemnica niezłomnej wiary. Gdy rozmyślamy o doświadczeniu Szadracha, Meszacha i Abednego, możemy zadać sobie pytania, co było tajemnicą ich niezłomnej wiary? Dlaczego byli gotowi raczej spłonąć żywcem, niż oddać bałwochwalczy pokłon posągowi? Pomyśl, jak wielu wymówek mogliby użyć, by usprawiedliwić pogodzenie się z nakazem króla. A jednak wobec groźby śmierci w męczarniach, jak wielu innych i ci trzej Hebrajczycy pozostali wierni Bogu. Przeczytaj 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Czego rozdział ten uczy o wierze? List do Hebrajczyków 11:1-40. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli te, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić, lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miało opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Aby posiąść taką wiarę, musimy rozumieć, czym ona jest. Niektórzy pojmują wiarę w kategoriach ilościowych. Mierzą ją liczbą odpowiedzi otrzymanych od Boga na ich modlitwy. Gdy jadą do sklepu, modlą się, by było wolne miejsce na parkingu. Jeśli jest wolne miejsce, twierdzą, że dowodzi to siły ich wiary. Jeśli jednak wszystkie miejsca parkingowe są zajęte, dochodzą do wniosku, że ich wiara nie jest wystarczająco silna, bo Bóg nie wysłuchał ich modlitwy. Takie zrozumienie wiary staje się niebezpieczne, gdyż prowadzi do prób manipulowania Bogiem i nie pozwala w pełni uznać Jego władzy i mądrości. Prawdziwa wiara, taka, jaką okazali przyjaciele Daniela, jest mierzona jakością naszej więzi z Bogiem i związanym z nią zupełnym zaufaniem do Niego. Autentyczna wiara nie dąży do naginania woli Boga do naszej woli, ale raczej poddaje naszą wolę Jego woli. Jak zauważyliśmy, 3 Hebrajczycy nie wiedzieli, co Bóg przygotował dla nich, gdy postanowili rzucić wyzwanie królowi i dochować wierności Bogu. Zdecydowali się postąpić słusznie bez względu na konsekwencje. Taka postawa cechuje dojrzałą wiarę. Okazujemy prawdziwą wiarę, gdy modlimy się do Boga o to, czego potrzebujemy, ale ufamy, że On uczyni to, co najlepsze dla nas, nawet jeśli nie od razu zrozumiemy wszystko, co nas spotka. W jaki sposób możemy rozwijać wiarę dzień po dniu, nawet w małych sprawach, tak aby dorastała do większych wyzwań z biegiem czasu? Dlaczego te próby wiary w małych sprawach są pod wieloma względami najważniejsze? Piątek, 24 stycznia. Do dalszego studium. Z doświadczeń, które przeżyli hebrajscy młodzieńcy na równinie Dura, wypływa bardzo ważna nauka. W naszych czasach wielu z tych, którzy służą Bogu, chociaż nie uczynili nic złego, cierpi upokorzenia i przemoc z rąk ludzi inspirowanych przez szatana, pełnych zawiści i fanatyzmu religijnego. Gniew tych ludzi zwróci się zwłaszcza wobec tych, którzy świętują sobotę zgodnie z czwartym przykazaniem. Przyjdzie też taki czas, gdy zostanie wydany ogólnoświatowy dekret uznający ich jako zasługujących na karę śmierci. Czas udręki ludu Bożego będzie wymagał wiary, która się nie zachwieje. Dzieci Pana muszą wyraźnie dowieść, że On jest jedynym obiektem ich czci i nic, w tym nawet groźba utraty życia, nie może ich skłonić do podporządkowania się fałszywemu kultowi. Ludziom wiernym Bogu przykazania grzesznego i błądzącego człowieka jawią się jako nic nieznaczące w porównaniu ze słowem wiecznego Pana. Tacy ludzie będą posłuszni prawdzie, choćby groziło im za to uwięzienie, wygnanie czy śmierć. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj pierwszy list Piotra 1:3-9. Dlaczego Bóg ratuje jednych ludzi od cierpienia, a innych nie? Czy w ogóle jesteśmy w stanie uzyskać tu i teraz wyczerpującą odpowiedź na takie pytanie? Dlaczego w przypadkach, gdy cudowny ratunek nie następuje, musimy ufać Bożej dobroci wbrew rozczarowaniom? Pierwszy list Piotra 1:3-9. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną osiągając cel wiary, zbawienie dusz. 2. Gdyby dramatyczne wydarzenie z trzeciego rozdziału Księgi Daniela zakończyło się śmiercią trzech Hebrajczyków w piecu, czego moglibyśmy się z niego nauczyć? 3. Na podstawie naszego zrozumienia wydarzeń czasów końca, co będzie zewnętrznym znakiem tego, kogo naprawdę wielbimy? Jak świadczy to o doniosłości soboty, siódmego dnia tygodnia? 4. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16:10. Jak słowa Chrystusa zapisane w tym wersecie pomagają nam zrozumieć, co oznacza życie przez wiarę. Ewangelia Łukasza 16:10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. 5. Przeczytaj jeszcze raz Księga Daniela 3:15, gdzie Nebukadnesar zadaje następujące pytanie. Księga Daniela 3:15. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Jak odpowiedziałbyś na to pytanie?